Dzień dobry.
Halo, Ebrynian!
Krystian ma dobry wieczór, a ty, co ty się tam na pół góry pojawiłeś? Kto to jest taki? Kim jesteś, że się nam pojawiasz na podcaście? Przedstaw się, proszę.
Leśny rzeźnik z Tajwanu. A też swoją drogą jest bardzo fajnie, bo Tajwan jest tak fajnie położony, a właściwie Tajpej, bo w Tajpej się aktualnie znajduje, no, że są dwa miasta, New Tajpej i New Tajpej City. I teraz dla ciekawostki od razu dodam. New Tajpej, no, czyli to jakby Tajpej City, jest tą nowocześniejszym, jest tym nowocześniejszym miastem, jest stolicą, ale jest mniejszym miastem i jest mniej zaludnionym niż New Tajpej City, który jest tak naprawdę za rzeką. I w New Taipei City tam panuje taki troszkę większy chaos jak w Azji Południowo-Wschodniej, a w samym New Taipei jest tak bardziej nowocześnie, to tutaj się znajdują te wszystkie biurowce, handlowce, World Trade Center, One słynne. Więc to taka ciekawostka, bo ja na przykład tak przyleciałem, to nie wiedziałem, że to są dwa miasta, a wiecie, to jest New Taipei i New Taipei City.
Okej. Kumam. No i tak się nie przedstawiłeś, widzisz, że ja w ogóle kim ty jesteś, co tu robisz, no, na początku byś mi powiedział.
No dobra, no to może tak w dużym skrócie, ja prawie rok temu wyjechałem po prostu do Azji sobie podróżować, no i przez tak zwanego koronawirusa, wyszło tak, że wylądowałem na Tajwanie, z czego się osobiście cieszę, bo jak mnie patrzę, to jest jeden z tych krajów najbardziej bezpiecznych, chociaż ja samego wirusa się nie bałem, ale to, co mi się po prostu podoba, to to, że tutaj ten kraj nie miał żadnej takiej kwarantanny przymusowej. Jedynie jaka była przerwa tak naprawdę, to w szkole, to było tylko i wyłącznie dwa tygodnie, dzieci nie chodziły dwa tygodnie do szkoły. I jest też coś takiego na Tajwanie, jak takie place zabaw dla dzieci w zamkniętych pomieszczeniach. No. Można tam się, wiecie, po prostu zapisać i przyjść sobie z dzieckiem, bo na przykład jest za gorąco albo pada deszcz, które tutaj bardzo często występują. No i tylko tak naprawdę to było zamknięte przez dwa miesiące, bo inne rzeczy jak fryzjer, jak siłownie i tak dalej, to wszystko było potwierane. Oczywiście na siłowni też było śmiesznie, na której również byłem, bo na przykład jak macie rowerki, załóżmy stacjonarne, bieżnie, to była co druga. Znaczy mnie to trochę osobiście śmieszy, bo mówię, no masek nie trzeba było nosić na siłowni, ale były jakby ten social distancing, a wiecie, zajęcia też były normalnie odbywane, jak tam zumba, ludzie stoją obok siebie, tak naprawdę tańczą i tak dalej, więc na pewno to troszkę inaczej wygląda, co nie zmienia faktu, że jest to wiele lepiej zorganizowane moim zdaniem niż na całym świecie, co nie zmienia również faktu ponownie, że są takie głupie rzeczy, które powiedzmy moglibyśmy się przyczepić, ale to wydaje mi się, że wszędzie, jak na takiej zasadzie,
tak,
że wiecie,
myślę, tak, nie?
Trzymajcie dystans, ale na przykład jak coś tam podpisujecie, to macie ten sam długopis, czy takie
rzeczy. No tak, nie? Dobra, w ogóle no to przedstawienie gościa, w ogóle to jest Chris, bo jeszcze nie powiedział, że jest, że kim jest w ogóle, w ogóle nie powiedziałeś swojego imienia.
No nie, no
tak się przedstawiasz. Ja mi Tajwany, nie Tajwany, siłownie. Chris, krótko, zwięźlej na temat, nie? Dobrze,
nie, no ogólnie Krzysiek, ale jakoś preferuję swoje imię po angielsku, jakoś tak przyzwyczaiłem.
Spoko. Spoko, ja mam Mari, więc ja jest bardzo, wiesz, bo to mnie żona mówi Mari, nie? Więc
Mari.
No, ja też nie używam Mariusz jako polskiego imienia. Jakoś tak,
ale no może też wolę Chris, bo ludzie po prostu w Azji nie zawsze wymawiają twoje imię.
Tak jest, to.
Krzysiu.
Krzysztof jest bardzo ciężko. A jeszcze w Wietnamie nie wymawiają R w Wietnamie. Wiecie, oni się dowiadają.
Ale nie jesteś z Polski, nie jesteś ze Szczecina.
Nie, jestem z Łodzi.
O, dobra. Już było Krzysztof Jarzna ze Szczecina.
Tak.
Ale mieliśmy gościa przed chwilą ze Szczecina, innego, więc tak pytam, nie? Bo tak.
Ale to dobrze wiedzieć, bo ja nigdy w Szczecinie nie byłem.
Ja też nie.
A chwilę temu żeśmy rozmawiali na temat tego, co warto zobaczyć w Szczecinie, no ale już tego nie nagrywaliśmy, więc to była taka luźna rozmowa. No ale myślę, że jakby się tam do Sary odezwać, no to by nam poleciła jakieś miejscówki, które gdzieś tam warto by było zobaczyć.
Tak jest.
Mówisz Tajwan. Powiedz mi, jak rozmawiasz ze znajomymi, czy masz takie wrażenie, że ci ludzie nie wiedzą za bardzo, o czym mówisz?
No, wydaje mi się, że Tajwan to jest taka sprzed iluś tam lat Kambodża, czyli na zasadzie, że Kambodża to jest jakiś tam chyba kraj w Afryce, bo jakby ja się z takimi opiniami osobiście spotykałem, jakaś tam wyspa. Na razie spotykam się z takim zdaniem, że Tajwan to jest albo Tajlandia, albo jakaś tam część Chin. Bo jeżeli jakby pomijając fakt jakby pomyłek, spojrzymy historycznie jakby w tył, jeżeli chodzi o Tajwan, no to można to... Ja się nie dziwię, że ludzie to mylą trochę z Chinami, bo jakby ludzie mówią po chińsku, to są aborygeni Chińczycy Han, którzy tutaj wyemigrowali za Chiang Kai-shekiem i się tutaj osiedlili i jakby kultura też jest chińska, jedzenie też jest jakby zapożyczone chińskie. To dużo jest takich chińskich rzeczy. No mówię, kulturowo to są Chiny, ale ludzie są troszkę inni mentalnością, moim zdaniem. Są troszkę bardziej z Europy. Nie potrafię wymówić tego słowa.
Mari ci pomoże, bo on lubi takie słowotwórstwo bardzo często u nas na kanale. No.
Zeuropejczyzowani. No, oj, dobra, niech będzie. Tak.
I mają taką troszkę inną jakby mentalność może od tej Azji Południowo-Wschodniej. Oczywiście nie chcę tam samych Chin dyskryminować, bo jakby Chiny to jest gigantyczny kraj, co innego, powiemy o północnej prowincji, co innego południowej i tak dalej. Ale widać, że ludzie tutaj myślą tak bardziej europejsko, czyli wiecie, też biznesowo nie na takiej zasadzie żyjemy z dnia na dzień. Oczywiście wiadomo, Tajwan to nie tylko Taipei City, bo większość osób tak naprawdę jak już przyjeżdża na Tajwan, to do Taipei, bo nie ukrywajmy, ale dużo takich jakby rzeczy historycznych, muzeów po prostu znajduje się w Taipei okolicach, tak? Więc jakby swoją drogą tutaj ludzie po prostu przyjeżdżają, nie widzę nic poza jakby tym miastem.
No ale jest tak, jakbyś na przykład, nie wiem, pewnie zwiedziłeś ten Tajwan dosyć sporo, nie?
Znaczy powiem tak, jeszcze nie, za tydzień jadę właśnie w objazdówkę na tydzień, czy tam półtorej tygodnia dookoła wyspy na spokojnie, bo też Tajwan nie jest dużą wyspą, północy na południe to jest tylko 350 kilometrów.
Aha, no to nie jest tak, co jest, no ja... Trochę większy od Korfu, z tego co słyszę, bo wiesz, czyli w jeden dzień można przejechać z jednego końca na drugi bez problemu, mówisz, tak?
No, pociągiem tym szybkim to z północy na południe to są 2 godziny.
To pociąg jest na Tajwanie?
Tak, znaczy to nie są Shinkansen'e, takie wiadomo, jak na Japonii, ale są takie też tajwańskie szybkie linie, gdzie 2 godziny po prostu się dostaniesz na południe.
Spoko, to tam jak pendolino.
Przyjeżdżają na czas? Przyjeżdżają na czas? Albo w ogóle przyjeżdżają?
Tak, znaczy wiecie, to też nie tak. Ja mam takie wrażenie, że ludzie myślą, że jak jest minuta spóźnienia, to ludzie dostają te od razu karteczki, że się spóźniliśmy do pracy. Z tego co wiem, w Japonii to jest tak po prostu, że jak się faktycznie spóźni, to możesz iść, ale ta pani czy ten pan, osoba wydająca, nie muszą ci tego wydawać.
Nie, w Japonii muszą. Jeżeli się spóźni 4 minuty lub więcej, 5 minut, to muszą, ale musisz iść do nich. Oni ci nie dadzą po prostu tak z dupy, nie?
No. Tak, to też, ale z tego co słyszałem, to też nie tak, że pracodawcy w Japonii ten... czepiają się faktycznie o tą minutę, dwie. Mówię, to też zależy, gdzie.
No zależy, no.
Ale tutaj z reguły wszystko jest na czas. Na przykład też metro, które tutaj jest w Taipei, w większości to jest jakby samoczynne metro, tak jak w Dubaju, czyli nie ma żadnego tam konduktora, tylko po prostu przyjeżdża
automatycznie,
na czas,
ludzie wchodzą.
I tyle. Więc z reguły wszystko jest na czas. Autobusy, no to może tam czasem, wiecie, minuta.
No jasne, nie?
Ale nigdy z komunikacją tutaj nie mam problemu. Wszystko jest szybko. Zresztą tutaj bardzo dobrze jest rozbudowana sieć rowerowa. Naprawdę będę polecał tutejsze rowery.
Tak? To są
wygodne. I do pół godziny macie tam 70 groszy chyba płacicie.
Spoko. O właśnie, no to od razu, jak już wchodzimy w kwestie finansowe, drogi jest Tajwan, tak jakbyś się porównał sobie?
Znaczy ja powiem tak. Jeżeli byśmy porównali polskie zarobki, to ja bym dodał takie 15%.
Okej.
Okay. Też zależy co, bo jedzenie powiedzmy to jest takie $100 tajwańskich, czyli to jest takie 14 zł.
No czyli
żeby sobie
caps,
naprawdę $100 to żeby sobie naprawdę kupić jakiegoś takiego lunchbox. Znajdziecie również taniej, ja nie mówię, że nie, ale to jest taki
normalny
budżet, że $100 tam za posiłek. Nie wiem, no ja osobiście by, wiadomo, że te widełki cenowe są różne, bo co innego powie wam jakby odnośnie minimalnego utrzymania Amerykanin, który wiadomo statystycznie zarabia w dolar, zarabia po prostu więcej.
No.
Ale powiedzmy, że za 1500 euro byście spokojnie wynajęli sobie tutaj kawalerkę. Mhm. Ja mówię kawalerkę, czyli mieszkanie, studio.
No.
I nie musieli się martwić o jedzenie, dojazdy, przejazdy
i wszystkie inne, sobie, nie?
Tak. Moglibyście tutaj spokojnie sobie żyć. Ale mówię, jakby 15% bym dodał do takich cen jakby
polskich.
Też jeszcze powiem, że tutaj bardzo drogie są mieszkania, bynajmniej w Tajpej. Ja mówię jakby o stolicy teraz, jeżeli opowiadam, bo o stolicy wiem.
No.
Mieszkania są bardzo drogie, to są bardzo często mieszkania, powiedzmy, nie wiem, w takim standardzie jak u nas, tylko że nowe, to są 2 miliony złotych bardzo często. I to też w nie w najlepszej jakby dzielnicy.
No to o jakim metrażu mniej tutaj mówimy za te 2 miliony złotych?
60-65 złotych.
Metrów.
Okay.
No to jak w Japonii, jak w Tokio.
Tak, ale to jak też mówię, to też zależy. Też grubo. Inne ceny właśnie są w samym Taipei, a inne w tym New Taipei City.
No.
Jest troszkę tańsze, jakby nie ukrywałem.
No,
ale no mówię.
A mieszkańcy tak, jeśli chodzi o kwestie zarobków, no to dobrze zarabiają? Czy porównując
mieszkańcy, jeżeli chodzi jakby o taką, powiem tak, średnia krajowa, jakby nie patrzeć, nie jest jakaś tak naprawdę wygórowana, bo w przeliczeniu na złotówki to jest 2700, coś takiego, 2700 zł, więc patrząc jakby na tutejsze ceny, to nie jest tak naprawdę bardzo dużo, ale jakby społeczeństwo samego Tajwanu, zwłaszcza w Tajpej, ja uważam, że jest dosyć takie średnio zamożne, więc jakby stać ich na... No nie narzekałem, po prostu wiadomo, normalne, bardzo jakby komfortowe życie, stać ich, żeby tam gdzieś polecieć i tak dalej. Tym bardziej, że no, Tajwan jest jeszcze tak położony, ja też zachęcam, żeby ludzie zobaczyli, gdzie jest położony Tajwan tak naprawdę, bo to już nie jest Azja Południowo-Wschodnia, to jest jakby wyspa bardziej przy Chinach. No to z Tajwanu też jest bardzo dużo tanich lotów, czy to do Tokio, czy na Filipiny, czy na Bali, czy do Kuala Lumpur, więc tak naprawdę każdy mieszkaniec może sobie pozwolić tam na jakiś wypad wakacyjny tak naprawdę.
Byłeś na Bali?
Nie byłem na Bali, no może przez to, że dopadł mnie koronawirus.
Ale chciałeś jechać, tak? Z tego co słyszę.
Tak, no ja miałem dużo czasu, ja tak naprawdę... Ja wylądowałem w Tajlandii, w najbardziej turystycznym wyspie. Ja to, znaczy dla mnie osobiście to jest półwysep, nie wyspa, tylko Phuket.
No, ostra jazda.
Ale uważam, że do życia to jest bardzo fajne miejsce, bo jest międzynarodowe lotnisko, są galerie, jest Tesco, znajdziecie miejsce, żeby mieć ciszę.
Jest grupa dla Polaków na Facebooku, jak gdzie są najlepsze imprezy, z jakie dziewczynki, gdzie i z kim i w ogóle.
Tak. Od tego jest bardzo mnóstwo. Stop it. Get some help. Ale chodzi mi, jeżeli chodzi o takie miejsce do życia, to uważam, że Phuket jest jakby takie fajne miejsce, bo mówię, jest wszystko, czego człowiek potrzebuje. Ale jakby, no nie o Phuket samym. Później jakby wylądowałem w Malezji, tam spędziłem 2 miesiące. Znaczy przyjechałem w Malezji, miałem do Singapuru, ale wiadomo, że podczas podróży to się dużo zmienia i w Malacy spotkałem jednego chłopaka z RPA, który mi tam polecił takie wolontariaty, workawaya i mówię, co trzeba od razu spróbować, no nie będę czekał. I od razu wylądowałem na Langkawi, na takiej wyspie przy granicy z Tajlandią. Tam byłem wcześniej, ale ta wyspa mi się spodobała, więc tam też to znalazłem i tam posiedziałem miesiąc. A później znowu do Tajlandii i znowu Tajlandię sobie tak powiedzmy zwiedziłem już tak doszczędnie. Od A do Z, góra, północ i tak dalej. I później wylądowałem w Birmie.
A jak tam podróżowałeś ogólnie?
Głównie tylko autostop. W sensie dla mnie samolot to jest na zasadzie, żeby się przemieścić z kontynentu na kontynent, co nie zmienia faktu, że i tak mam z tyłu głowy, że chciałbym w niedalekiej przyszłości, nie mówię to o kilku latach, tylko takiej powiedzmy do 2-3 lat, znaczy można powiedzieć, że kilka, autostopem dookoła świata zrobić. I wtedy chciałbym tutaj tak symbolicznie sobie zacząć z miejsca zameldowania, bo zamieszkania, nie?
No, ale to
coś mi zacięło, nie wiem, czekajcie chwilę, zacięło wam też ogólnie?
Nie, spokojnie.
Aha, to sorry, to się wpierdoliłem niepotrzebnie.
Proszę kontynuować.
Możemy to powtórzyć?
To jest na żywo. Proszę kontynuować.
Dobra, ale to chciałbyś zacząć od miejsca zameldowania, czyli z Polski byś zaczął, tak?
Tak, tak, no, symbolicznie z Polski. No, chciałbym glob zrobić.
Autostopem?
Cały, nie wiem, tak, czy może 4 lata ze względu na sezony, jak to stopowe.
Ale to chcesz wszystkie kontynenty przelecieć? A czy oczywiście nie Antarktydę, więc to jest normalne, nie? Ale chcesz przelecieć w Afrykę, czy tylko w linii prostej?
Znaczy, nie robiłem sobie jeszcze konkretnego planu, na pewno chciałbym glob jako glob, ale wtedy no, na pewno do Ameryki. Amerykę chciałem zjechać.
Obie?
Wtedy obie. No, no. Jedynym, tak, obie. No. Zresztą w Ameryce też bym został, wiecie, przez to, że są właśnie te sezony, jak to powiem, bo był tam rok, więc no, jest dużo czasu, jak mnie patrzy.
Jasne,
tak?
No.
Więc można sobie na to pozwolić. Później wiadomo, jakoś się dostać tam na Oceanie i Australię, z Australii do Azji. No i z Azji, no właśnie to też pytanie, jakby to już długo trwało, bo wiadomo, nie ukrywajmy, człowiek też może być zmęczony psychicznie, bo ja uważam, że podróżowanie, zwłaszcza autostopem, jest bardzo... Jeżeli podróżuje się samemu, ja tu mówię samemu, bo to jest zupełnie co innego podróżować z kimś,
jasne.
To trzeba być przygotowanym na takie zmęczenie psychiczne, bo wiecie, ciągłe bodźcowanie mózgu nowymi ludźmi, nowym miejscem, nowym jedzeniem, to też jest dosyć męczące.
Jasne.
To nie
jasne.
Tak, że to są ciągłe wakacje. Poza tym nikt nie widzi kulis, jak tam się stoi na autostop, czeka 5 godzin i tak dalej.
Tak,
jest
jasne.
Gorąco, przechodzi się na wylotówkę 10 kilometrów, więc nikt tego nie widzi.
Jasne.
Tym bardziej jak jest się samemu, no to wiecie, jesteście tylko wy, wasze myśli. Jak już was kierowca zabierze, to nie podziela tego szczęścia. Tak jakby była na przykład druga osoba, bo
no jasne.
Ten kierowca nie czekał 5 godzin, tylko on po prostu zabrał.
No. Tak, dla niego to jest ta chwila w tym momencie konkretnym, gdzie cię zobaczył po prostu i zdecydował, tak. Że jednak cię podwiezie, a dla ciebie to tam jest 5 godzin. A nasuwa mi się takie pytanie, no bo wydaje mi się, że ja nie zdecydowałbym się na takie podróżowanie z racji tego, że musiałbym sobie to gdzieś tam w głowie poukładać i zmienić gdzieś tam myślenie, ale nie masz takiego czasami myślenia, że nie wiem, obawiasz się, że może coś się tam gdzieś stać i tak dalej?
Wiecie co, ja zawsze to porównuję wszystko do sportu, bo sam grałem 10 lat, nawet tam się otarłem o jakąś reprezentację młodzieżową, ale no przestałem grać ze względu na tam dwie operacje barku i liczne komplikacje, ale o tym tam kiedy indziej. To trochę jest jak w sporcie, wiecie, jeżeli jesteście sportsmenami, no to zdajecie sobie sprawę i jesteście tego pełni świadomi, że narażacie się w jakimś większym stopniu na kontuzję. I to samo jest z podróżowaniem, że narażacie się w jakimś większym stopniu na przykład na jakieś tam nieszczęście, jakieś zachorowania i to jest po prostu jakby moim zdaniem wliczone jakby w podróż. Tak samo jakby wliczone w sport jest to, że narażacie się na kontuzję, tak samo wliczone w podróż jest to, że narażacie się tam na jakieś powiedzmy mniej ciekawe zdarzenia. Czy to
a miałeś jakieś nieprzyjemności właśnie ogólnie w związku chociażby z tym podróżowaniem na stopa?
Tylko w Wietnamie raz, zresztą też dodam, Wietnamczycy niezbyt lubią turystów i tam się raczej nie potargujecie o cenę. Ja się bardzo lubię targować, to tam się raczej nie potargujecie. Tylko raz mnie pani wypędziła jakby ze street foodu. Nie chciała mi udzielić, bo to już było, powiem wam, ja wyleciałem na Tajwan 18 marca, czyli to było dosłownie, ja wyleciałem w ogóle ostatnim samolotem na Tajwan, to też jest ciekawe. Ostatni samolot tutaj przyleciał z obcokrajowcami. No to wiecie, to był ten moment, kiedy Europa się już cała zamykała i to był taki ten największy deadline.
No
to, no nie wiem, parę dni przed wylotem jakaś tam pani mi nie sprzedała czegoś w street foodzie, to tylko tak. Wiadomo, też autostop był w Wietnamie chyba, tak mi się wydaje, troszkę cięższy, bo czasami stałem faktycznie te parę godzin. Ale ogólnie no, ludzie zawsze, ja w każdym kraju spotkacie mniej życzliwych, bardziej życzliwych. No mówię, to było tylko to jedno zdarzenie z wirusem, jakie mi się zdarzyło nieprzyjemne. Na pewno moja znajoma, mojej znajomej, która podróżowała też w tym czasie w Wietnamie, bardzo, bardzo często powiedziała, że na stacjach nie chcieli jej zatankować motoru.
Oglądałeś Asia Express? Tak wracając troszeczkę do tych takich autostopów i tak dalej?
Nie oglądałem. Znaczy nie oglądam pytam, telewizji.
No bo tam troszeczkę wyreżyserowany temat był związany z celebrytami, którzy podróżują sobie po Azji i w wielu różnych miejscach byli. Dlatego tak chciałem zagadać o to.
Nie mów do mnie teraz! He is David Beckham and me is Victoria Beckham in Poland.
No to w takim razie mam jeszcze takie pytanie, które też mi się nasunęło w momencie, gdy zacząłeś tak jakby opowiadać właśnie, jak to tam wyglądało u ciebie podczas podróży. Jak to wyglądało tak od początku? Pewnego dnia się obudziłeś i stwierdziłeś kierunek Azja? Czy to było jakoś zaplanowane?
To był taki plan, nie plan. Właściwie ja w Azji to już mam trochę duże, zakorzenioną w głowie, bo jakby małe to bardzo często tam mówię mamie, że zabieram na Filipiny, do Tajlandii, do Tokio, bo ogólnie moje marzenie jest właśnie Tokio. Ja bardzo jestem...
Zapraszam.
Jestem bardzo dużym fanem metropolii, ogólnie rzecz biorąc. I no, nie ukrywam, że nawet chciałem, bo tu mnie wiza trzyma do września. Chciałem potem wylecieć do najbliżej mi do Tokio. Ale no na razie Japonia nie jest otwarta ani nic, więc no zobaczymy, jak to się rozwiąże. No i zawsze tam mówiłem właśnie mamie, że zabiorę ją do Tokio. Jeszcze tam Wahaje mówiłem, bo nie potrafiłem mówić Hawaje. No i ta Azja jakoś mi tak zawsze była zakorzeniona swoją drogą. Nawet moja mama zrobiła sobie tatuaż po japońsku z moim imieniem. Więc jakby, nawiązuje do tego, że jakby ta Azja to nie jest tak, że... A tak o, tylko po prostu już dłużej mi to się działo w głowie. No i tak po prostu ja jestem bardzo jakby ruchliwy człowiek i lubiłem robić sobie długie spacery, a że jakby w Łodzi miałem do lotniska niedaleko, to lubiłem koło lotniska chodzić. No i jakoś tak z każdego dnia robiłem sobie taki spacer, 2 godziny słuchałem podcastów, czy tam książek, innych rzeczy. Tak chodziłem koło tego lotniska i tak właściwie sobie pomyślałem, że wiecie, ludzie tak po prostu wsiadają do samolotu, lecą sobie. Oczywiście te loty tam były, nie wiem, do UK czy gdzieś, ale wiecie, po prostu wsiadasz, lecisz i tyle. I w sumie poza mną nic mnie nie różni od tych ludzi, jestem taki sam, tylko no może oni są trochę bardziej w tej kwestii odważni. A jakby uważałem się za odważną osobę, no to wiecie, tak wbijałem sobie trochę na ambicje. No i tak pomyślałem, że no mam jakieś tam możliwości finansowe, bo sobie też odłożyłem jakiś tam pieniądz, a no jestem młody, nie mam nic do stracenia, no to zostaje mi nic innego, jak tylko postawienie się pod ścianą, bo zauważyłem, że u mnie to po prostu najlepiej działa, że ja muszę najpierw coś zrobić, nie wiem, kupić, zabukować i potem myślę, jak to złożyć całość. Działa to u mnie po prostu najlepiej. No to kupiłem bilet tam chyba 4 miesiące wcześniej i mówię, dobra, lecę po prostu. I też wspomnę, jak kupiłem 2 strony bilet. Ja miałem wrócić.
No, jakoś te, no właśnie, no i teraz tak, no to jeżeli, dobra, wyleciałeś, kupujesz, odłożyłeś sobie hajs, kupujesz sobie bilet, wyleciałeś z Polski, doleciałeś, gdzie poleciałeś jako pierwszy ten?
Na Phuket.
Właśnie. Na Phuket, nie? Dobra, poleciałeś na Phuket, no i co, i nagle kurwa, nie wracam?
No, w ogóle to też jest śmieszne, bo ja tak, wyleciałem tak z przesiadką, bez znajomości języka angielskiego. Znaczy ja się nie wstydzę, ja mówię trochę po angielsku, ale to bardzo bałem się mówić. Ogólnie moim największym takim strachem jest mówić po angielsku, bo jak byłem mały, miałem taką nauczycielkę, to pamiętam do tej pory. Ja bardzo byłem aktywny, ja się chciałem mówić po angielsku i w ogóle, tylko mówiłem zawsze źle, ale byłem chętny i mi pani powiedziała, pamiętam, nie zapomnę tego, miałem chyba z 8 albo 9 lat, jak powiedziała mi Krzysiu, jak już masz tak mówić, to lepiej nie mów. I ja wtedy po prostu, wiecie, blokada.
To powiemy tak, pani z angielskiego od Krzysia, nie pozdrawiamy.
Nie pozdrawiamy. Bardzo. Nie co to za nauczyciel? Mam nadzieję, że pani już nie pracuje.
Nauczyciel ma zarażać pasją do języka. Jeśli jest nauczycielem języka angielskiego, to ma zarażać pasją do języka angielskiego i motywować ludzi do tego, żeby się chcieli tego języka uczyć, a nie demotywować.
Widzi pani, co pani zrobiła?
No. Teraz pan do Polski nie chce przyjechać.
No. I się wcale nie dziwię. To właśnie przez panią.
No. Ale jakoś wiecie, no tak mówię, no, to nie jest powód, żeby nie podróżować.
Jasne.
Więc po prostu jakby poleciałem. No i to stopowałem. Ale też nigdy nie stopowałem.
Chwilę. Fajnie, że o tym mówisz, no bo bardzo wiele osób nie chce podróżować ze względu na brak jakiegokolwiek znajomości języka, nie? Jeżeli nie zna angielskiego, no to mówi, a dobra, to ja nigdzie nie jadę, bo się nie dogadam i właśnie tu jest pokazane na żywym przykładzie, że jednak można.
Znaczy ja właśnie o tym wspominam, bo dużo osób właśnie nie leci, bo też się boi, a uważam, że Polska jako społeczeństwo mówi bardzo dobrze po angielsku, tylko po prostu się wstydzi.
Tak. A czy to jeszcze ten, to ja jeszcze wejdę w zdanie. Jak akurat robiłem wykład na Tokijskim Uniwersytecie odnośnie tego, jak się żyje obcokrajowcom w Tokio, nie? I był temat właśnie angielskojęzyczny. I teraz Japończycy mają totalną blokadę.
Wiem. To chyba Azjaci w ogóle.
w ogóle, nie? Nic nie mówiłem i wiesz, i z konkluzji wyszło na to, że wiesz, że obojętnie jak mówię, bo oni mają tak, że umieją angielski, umieją rozmawiać po angielsku, tylko że oni się wstydzą, że powiedzą coś nie tak. Że wiesz, nie będzie, że będzie zły łącznik, albo powiedzą gdzieś tam A zamiast D, na przykład w angielskim, nie? I wiesz, i to już będzie źle odebrane, nie? Ale mimo wszystko, jak do nich zagadasz i wiesz, zaczniesz do nich mówić po angielsku, to oni się otworzą i będą mówić normalnie, wiesz, zrozumiesz ich, nie? Mhm. Ale oni sami z siebie się boją. I to doprowadza do takich sytuacji, wiesz, ktoś próbuje, szuka pomocy, no i wiesz, wszyscy no habla, no habla, nie? No habla.
No English, no English.
English, no, no, więc... no.
Tym bardziej, że bardzo często i tak podchodzicie z tłumaczem po prostu z telefonu, więc czasem no, wiecie, ja tak w Wietnamie często dużo, nie? Wiecie, właśnie, że podchodziłem nie? z telefonem, już przetłumaczone wszystko, a pani do mnie wiecie, tak ręką tylko macha.
No.
Ja mówię, pani tylko spojrzy, ja naprawdę nie wymagam, żeby pani mówiła po angielsku, wszystko już mam przetłumaczone.
No. No tak jest, tak jest. Dobra. A tak się teraz wiesz, zapytajmy może o ten wirus, bo to jeżeli mam temat powirusowy, powirusowa rozmowa, bo Tajwan przez ten NWO, WNWO. WHO, czyli tam na Światową Organizację Zdrowia, nie był uznawany, nie jest uznawany za kraj, nie?
Tak, no Tajwan przez większość krajów chyba nie jest uznawany jako państwo niepodległe.
Jako państwo, no.
Tym bardziej, no to jest taka jakby trochę kwestia dosyć, chyba wydaje mi się na linii bardziej Chiny-Tajwan, bo jeżeli Chiny tam powiedziały, że jak Tajwan uzyska niepodległość, to oni na nich najadą. To jest, wiecie co, kurde, nie chcę porównywać do Korei Południowej, bo oni no, i tak mają to, ale no. Tajwan ma swoje relacje międzynarodowe, ma swoją walutę, ma swojego prezydenta, ma swój system, ma no właśnie, swoje, nie? Są jakby swoim autonomicznym krajem.
Tak jest i wiesz, to nie ma powiązania, bo na przykład wiesz, jak powiedzmy, nie wiem, Krym czy coś, nie tak jak była aneksja przez Rosję, to na przykład to Tajwan jest wyspą, to nie ma tam żadnych elektrowni, nie wiem, prądu pociągniętego z Chin, nie? Czy czegoś innego, to wszystko na Tajwanie jest autonomiczne, tak?
Tak, no tym bardziej, że wiecie, Tajwan się bardzo szybko zmieniał, to jest teraz jeden z bardziej technologicznych krajów. Jeszcze parę lat temu, powiedzmy, jak mieliście trampki, to one najprawdopodobniej nie były Made in China, a Made in Taiwan.
No.
Bo jakby Tajwan to był ten kraj, gdzie po prostu się wszystko szło na eksport, tak? No. Tak jak wcześniej, tak w tym momencie Chiny. Tylko Tajwan sobie powiedział, okej, tam bierzcie od nas produkty, nie ma problemu, a my sobie podpatrzymy tam, jak u was to wygląda technologicznie i tak dalej. Zresztą, no mówię, tutaj trzeba było się bardziej jakby w historię zagłębić, tak, że tutaj to wszystko jest... Tajwan to jest taka, ja to mówię, mieszanka Chińczyków z Japończykami, bo jednak są to Chińczycy, którzy tutaj jakby wyemigrowali za Chiang Kai-shekiem, który tam przegrał z partią komunistyczną, ale również Japonia, która tutaj wprowadziła system oświaty, wybudowała drogi, wybudowała koleje właśnie dzięki temu Tajwan właśnie też jest bardzo dobrze zorganizowany, jeżeli chodzi o to wszystko, bo mówię, no komunikacja jest dobrze zorganizowana, system oświaty bardzo tutaj dobrze działa i ten kraj jest jeden z najszybciej rozwijających się krajów, tak? Zresztą no, wspomnijmy takie marki jak Acer, Asus, Gigabyte,
no. Cały mój komp, który stoi tutaj pod cyberpunka tak. Złożony.
Ogólnie wiecie, to nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę. Większość części, jakie się kupuje do komputera, są z Tajwanu. Wszystkie te, wiecie, Adaty, to jest tajwańska firma. Linki, to też tajwańskie. Większość chyba osób ma linka tego, internet, router.
No tak.
To też jest z Tajwanu. Tak samo HTC. Telefony, co były. Podejrzewam, że też bardzo dużo osób miało te telefony w HTC. One również są z Tajwanu.
No.
Także dobra. Tajwan elektroniką stoi.
Czyli jak to się nazywa? Czyli teraz tylko czekać, kiedy Tajwan będzie niepodległy, tak? Bo to w zasadzie kiedyś to musi nastąpić, jakby nie patrzeć, no bo...
Tak, ale to jest też trochę tak, wiecie, z generacjami. Im młodsze generacje już tak bardziej to nie wchodzą jakby te zamiary. No. To trochę porównuję do takiej Korei Południowej, właśnie północnej zasadzie. Tam często jest zadawane pytanie Koreańczykom, czy chcieliby się zjednoczyć z Koreą. no to no. Tam bardzo dużo widać, że po prostu osoby młodsze, już jakby te nowsze generacje machają na to ręką po prostu, no. Bo widzą, no. Że po co mają jakby robić problem, w zasadzie odłączać się, przyłączać, skoro jest dobrze jak jest. Nie ukrywam.
Tak jest, tak jest. Ale wiesz, ale też ja też miałem znajomego, który leciałem z Korei, zagadałem do gościa, który siedział obok mnie w samolocie i się go pytam, czy wiesz, takie pytanie niewygodnie, czy jesteś za tym, żeby się połączyć te dwie Korei? On mówi, że nie, że bo wiesz, bo mówię, on mówi, że dlaczego mielibyśmy się połączyć z inną Koreą, która nie ma produkcji żadnej, wiesz, jakiejkolwiek i to my będziemy musieli płacić na nich. Nie, no bo w zasadzie tak, jeżeli masz powiedzmy 10% całego przychodu światowego, przychodu Korei, drugiej Korei, nie? Wiesz, to jest 10% całego PKD, nie? Więc to ta druga Korea by musiała, wiesz, ładować kasę w tą drugą Koreę, żeby to wyrównać jakokolwiek. No i wszyscy pracownicy by przyjechali do Korei, wiesz, zabierać pracę, jakby nie patrzeć innym Koreańczykom, nie?
No tak, to tak jak jest tak. Trochę z Unią Europejską i z eurobankrutami. No przecież większość krajów utrzymuje eurobankrutów, bo jakby eurobankruci faktycznie zbankrutowali, to wtedy to by zaprzeczyło ideologię samego euro. Czyli wtedy by się powiedzieć, że euro nie wypaliło. A wiadomo, że Unia Europejska...
Nie będzie niczego.
Dokładnie.
Nie będzie niczego. A moje życie to
Białystok. Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego.
A tego byśmy nie chcieli. Oh
my God! Nie wiem, kiedy Łódź, na pewno mówię tu już w pełni świadomie, Łódź to jest dla mnie takie przesiadkowo, na zasadzie, wiecie...
Fabryczne.
Nie fabryczne, tylko ten, stajnia jednorożna.